Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, ja nazywam się Piotr Bernatowicz i witam serdecznie Państwa w Arsenale Kultury. Dzisiaj rozmawiać będziemy o naturze totalitaryzmów, a także o tym, dlaczego totalitaryzmy bywały atrakcyjne dla intelektualistów, pisarzy, twórców, ludzi wrażliwych, którzy zdaje się nie powinni nic mieć z naturą totalitaryzmu wspólnego, a jednak mieli. A moimi gośćmi w studio, z którymi będziemy rozmawiać, są pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Brzeszczyn z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jest pan profesor jest także pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
I pan doktor habilitowany Michał Hake, historyk sztuki z Instytutu Historii Sztuki UAM, a także krytyk sztuki. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
To w Polsce, przede wszystkim w Polsce, Hitler i Stalin, twórcy dwóch najgroźniejszych totalitaryzmów XX wieku, zrobili co swoje, jak śpiewał przed chwilą Muniek Staszczyk. 23 sierpnia 1939 roku oba totalitaryzmy, jak wiemy, złączyły się w zbrodniczym pakcie podpisanym przez ministrów Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, by podzielić między siebie Europę. Pierwszym krokiem była wspólna likwidacja państwa polskiego, dokonana we wrześniu 1939 roku. I właśnie w rocznicę tego dnia, w 2009 roku, został ustanowiony Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i nazizmu. Ustanowił ten dzień Parlament Europejski. Właśnie to jest kontekst naszego spotkania. Dwa dni temu ta rocznica odbyła się. I zapytamy, jak te totalitaryzmy odcisnęły się, jakie piętno odcisnęły w polskiej kulturze. Ale zanim przejdziemy do tej kwestii, chciałbym jeszcze chwilę zatrzymać się nad tym ustanowionym przez Parlament Europejski dniem. Bo to święto nie spotkało się z jednoznaczną akceptacją, między innymi zwłaszcza zachodnich badaczy, historyków. Tutaj taki przykład wystąpienia profesora Wolfganga Benza, byłego szefa Centrum Badań nad Antysemityzmem w Berlinie, który opublikował tekst sugerując, że ten dzień nie powinien być w ogóle obchodzony, ponieważ zrównuje ofiary niemieckiego nazizmu i stalinizmu, a to zdanie profesora jest niewłaściwe, gdyż, cytat, marginalizuje zarówno mordowanie Żydów, jak i ludobójstwo na Sinti i Romach. I pierwsze pytanie do pana profesora Krzysztofa Brzeszczyna, skąd takie głosy, dlaczego takie głosy się pojawiają, dlaczego tutaj te ofiary są różnicowane, czy rzeczywiście jakby ten dzień upamiętniający ofiary dwóch totalitaryzmów jest kontrowersyjny?
No, wydaje się, że Żydzi padali ofiarą zarówno systemu faszystowskiego, jak i stalinowskiego, jak również inne narody. Tak więc tutaj to powiedzenie tego z profesora jest, ja bym powiedział, błędne. I wydaje się, że problem polega na tym, że się jakby w nauce zachodniej, czy w kulturze może bardziej zachodniej, w mass mediach, przykłada się różną miarę do systemu stalinowskiego i do systemu faszystowskiego. Są naukowcy, którzy porównywali systemy totalitarne ze sobą. System, który panował w Związku Sowieckim i w Niemczech. Na przykład Alan Bullock był autorem książki Hitler Studium Tyranii, ale on również napisał taką pracę Hitler, Stalin, żywoty równoległe. Ponadto klasyczni twórcy teorii totalitaryzmu zajmowali się również systemem, który panował w Związku Sowieckim.
To ja może tutaj wejdę panu profesorowi w słowo. Taką badaczką, jedną z pierwszych osób, która analizowała totalitaryzm, była Hanna Arendt. Ale ja chciałbym odwołać się do innego pisarza, Raymonda Arona, który w książce Demokracja i totalitaryzm jakby zakwestionował wskazane przez Hannę Arendt podobieństwo między hitleryzmem a sowietyzmem. Powiedział, że to się tylko stosuje do pewnego okresu, gdy istniały porównywalne praktyki, natomiast ideologię komunistyczną określa on jako uniwersalistyczną i humanitarną, nazistowską zaś jako nacjonalistyczną, rasową i zgoła niehumanitarną. I to właściwie jak takie głosy traktować? Bo to jest, wchodzimy tutaj właśnie w ten problem, który wypowiedź profesora Wolfganga Benza jakby zasygnalizowała, że jednak inaczej się traktuje te totalitaryzmy. Prawda jest taka, że ofiar po stronie komunizmu było znacznie więcej, aczkolwiek jak widzimy tutaj są głosy badaczy jednak różnicujące.
Znaczy, problem jest taki, że faszyzm w Niemczech trwał tylko 12 lat. Od roku 1933 do roku 1945 skończył się w wyniku przegranej wojny. Z kolei system komunistyczny trwał lat 70, co najmniej, tak, od roku 1917 do roku 1991. I w związku z tym komunizm mógł ewoluować. Ten okres, który określa się mianem tego okresu totalitarnego, to jest okres mniej więcej panowania Stalina, czyli gdzieś tak od roku 1929 do roku 1953-1954.
To wejdę znów w słowo, a tak. Czy czasy bezpośrednio rewolucji październikowej i władzy Lenina nie zalicza się tych czasów już do totalitaryzmu? Czy ten okres jest jakimś spornym w opinii badaczy?
Zdania badaczy są podzielone i jeżeli przyjmiemy za punkt wyjścia taką klasyczną definicję syndromu totalitarnego, która została sformułowana przez Zbigniewa Brzezińskiego i Karla Friedricha, to system totalitarny cechuje się takimi sześcioma cechami, czyli jest to monopol stosowania środków przymusu, monopol stosowania środków produkcji w formie państwowej gospodarki i gospodarki nakazowo-rozdzielczej, monopol w zakresie kontroli mass mediów, ponadto społeczeństwem powinna rządzić monopartia na czele z dyktatorem, wodzem. Ten system powinien dysponować ideologią, która ma takie walory światopoglądowe, czyli określa nie tylko porządek społeczny, ale i porządek moralno-etyczny, kontroluje wszystkie aspekty życia człowieka. I system ten posługuje się masowym terrorem i w tym celu rozbudowuje tajną policję, NKWD w przypadku Związku Radzieckiego, czy też SS i Gestapo w wyniku faszystowskich Niemiec. I teraz ci autorzy twierdzili, że jeżeli tych sześć cech występuje łącznie, tak, no to wtedy mamy do czynienia z dojrzałym systemem totalitarnym. I teraz w Związku Sowieckim w latach 20. takiego systemu dojrzałego jeszcze nie było, dlatego że w latach 20. jeszcze nie rozwinął się kult jednostki, kult Stalina, oraz wtedy na wsi istniała prywatna własność środków produkcji. Tak? Było indywidualne rolnictwo, które zostało zlikwidowane przez Stalina w latach 30. w wyniku kolektywizacji i ta kolektywizacja doprowadziła do masowej klęski głodu. Tak więc lata 20. to jest, można powiedzieć, okres dochodzenia do totalitaryzmu. Lata 30. i 50. to jest okres dojrzałego systemu totalitarnego. Wtedy te represje objęły nie tylko społeczeństwo, ale również i aparat partyjny, elity partyjne. Mamy do czynienia tam z czystkami, tak, przywódców. No i po roku 56. mamy odchodzenie od systemu totalitarnego.
To ja może jeszcze tutaj przywołam ten problem ideologii. Tak. Często się uważa, że komunizm, powiedzmy, to jest ideologia słuszna, a praktyka zawiodła. Tak. Stąd jakby właśnie ofiary, stąd oskarżenie, czy jakby budowa systemu totalitarnego, że Stalin jakby się sprzeniewierzył, można powiedzieć, właśnie tej świetlanej ideologii. Czy to jest trafne, czy to jest prawdziwe stwierdzenie? Czy ta ideologia rzeczywiście da się oddzielić od praktyki?
Do pewnego stopnia jest to twierdzenie słuszne, dlatego że Marksizm był taką ideologią emancypacyjną. On głosił wyzwolenie człowieka, tak? I teraz i w związku z tym była to ideologia, która była atrakcyjna dla intelektualistów. Z kolei Hitler i faszyzm wprost głosili dążenie do panowania. Tutaj budujemy taki system, w którym rasa aryjska będzie rasą panów. Pomimo tego, w związku z tym taka ideologia jest oczywiście mniej atrakcyjna dla ludzi. Można ją trudniej oszukiwać społeczeństwo czy też intelektualistów. Ja tutaj mogę przytoczyć, myślę, że to jest najlepsze określenie, najlepsza charakteryzacja tych ideologii, tych dwóch systemów. Tutaj mam taki wiersz, fragment wiersza Janusza Szpotańskiego. To jest taki opozycyjny poeta i on w takim skeczu Caryca i zwierciadło coś takiego napisał, cytuję: bo nic nie wzrusza tak Zachodu jak szum frazesów o wolności. Możesz pół świata zakuć w dyby, strzelać w tył głowy, łamać kości, ale breć przy tym o ludzkości, o lepszym jutrze, wielkim świcie, a wyjdziesz na tym znakomicie. Wot, Hitler, kakoj do durak, on się przechwalał zbrodnią swoją, a mudrzec to by zdziałał tak. Nóż to, że gdzie skąd łagry stoją, nóż to, że dymią krematoria, taż w nich przetapia się historia, niewoli topią się okowy, powstaje sprawiedliwy świat i rodzi się typ człowieka nowy. I za pomocą tych dwóch ideologii ten system, powiedzmy, ten system komunistyczny mógł łatwiej oszukiwać, czy też skłaniać intelektualistów do samooszukiwania się. W przypadku hitleryzmu było to utrudnione, ale też zachodziło, tu jest kasus Heideggera, tak, który przez ileś lat, dwa lata był chyba rektorem na Uniwersytecie w Norymbergi i był też członkiem NSDAP.
Czyli paradoksalnie można powiedzieć, że hitleryzm po prostu był, czy niemiecki narodowy socjalizm był bardziej
prymitywny,
ale też bardziej wprost, w tym sensie, że jednak komunizm opakowywał terror, ładne emancypacyjne hasła, a w środku było właściwie to samo, nawet może jeszcze bardziej.
Słowem uzupełnienia zupełnie ten utwór Szpotańskiego, kapitalny. A przede wszystkim nie znaczy to, że tej obudy, tego zafałszowania pojęć nie sposób było rozpoznać, bo byli ci, którzy zetknęli się wcześniej z komunizmem i właśnie bezbłędnie to odwrócenie pojęć dostrzegli. To tylko przypomnę lapidarnie wypowiedź Józefa Mackiewicza, że właściwie z komunizmem to jest tak, jakby ktoś przykładał ci lufę do skroni i mówił, że ty go atakujesz, prawda? Że on, że ty jesteś dla siebie zagrożeniem, prawda? Także właśnie mamy tu do czynienia z odwróceniem właśnie całkowitego porządku. Jedni się dali na to nabrać, inni nie.
Tutaj dochodzimy do kwestii totalitaryzmu i kultury, i ludzi kultury. Wspomnieliśmy o tym, pan profesor wspomniał, że ideologia komunistyczna była w jakiś sposób atrakcyjna poprzez swój emancypacyjny aspekt, czy hasła bardziej głoszone, emancypacyjne. Czy można powiedzieć, że efekt był taki, jakby niszczycielski. Totalitaryzmy niszczyły kulturę, posługując się różnymi środkami. Czyja taktyka była groźniejsza w takim razie dla ludzi kultury? Czy ta taktyka narodowego socjalizmu, jakby właśnie takiego bezpośredniego podporządkowywania, czy taktyka łudzenia, wciągania właśnie w te różne tłumaczenia, która stosowana była przez komunistów?
Może najkrócej. Hitlerowcy bezpośrednio rozpoczęli atak na twórców kultury. Sztuka zdegenerowana. Znamy ten projekt wyplenienia twórców nie mieszczących się w tym gorsecie ideologicznym faszystów. Natomiast komuniści, jak wiemy, podjęli grę. Prawda? Złożyli pewną ofertę, która została przez twórców awangardowych w Związku Sowieckim podjęta. Ale paradoksalnie ta chyba druga oferta była groźniejsza, ponieważ po tym etapie wciągnięcia artystów w ideologię komunistyczną przyszło rozliczenie, prawda? I koniec końców, jeśli artyści w Niemczech, awangardowi, można powiedzieć, że grali w otwarte karty, choć może granie jest to najlepszym określeniem, ale doskonale wiedzieli, z czym mają do czynienia, prawda? I innymi słowy, w ramach istniejących możliwości mogli na obczyźnie czy na migracji kontynuować swoją sztukę, prawda? Tworzyć nadal, pozostać twórcami wolnymi. O tyle oferta komunistów atrakcyjna, koniec końców prowadziła do zniewolenia tych twórców.
Czyli no można powiedzieć, że ta gra wprost przynajmniej pokazywała od razu, jakie są konsekwencje. Komuniści wciągali właśnie w to powoli, ale jakby rachunek ostateczny był taki sam. Panie profesorze, czy pan się zgadza z tą tezą?
No tu, ja bym powiedział, trzeba jeszcze jak wyróżnić takie specyficzne interesy artysty, twórcy. Na czym zależy twórcy? No, zależy mu na tym, aby jego dzieła były rozpowszechniane, tak? W jak najbardziej masowym nakładzie, żeby był on dostępny wszędzie i żeby każdy mógł się z tym jego dziełem zapoznać. I teraz właśnie komunizm poprzez to, system komunistyczny poprzez to, że po pierwsze dysponował środkami masowego przekazu, wszystko upaństwowił, no to takie możliwości stwarzał, tak? Ale pod warunkiem jakimś. Pod tym warunkiem, że ten twórca musi przystąpić, musi zgłosić akces do tej ideologii, do tego światopoglądu marksistowskiego. I teraz te elementy właśnie emancypacyjne, które tkwiły w marksizmie jako ideologii, to dostarczały takich kryteriów czy takich narzędzi do samooszukiwania się, tak? I z tego względu na pewno ten system komunistyczny był groźniejszy, gdyż w przypadku faszyzmu te możliwości samooszukiwania się były mniejsze. Tutaj mamy zniewolony umysł Miłosza, gdzie on opisuje różne jakby strategie racjonalizacji tych swoich poczynań przez poszczególnych twórców.
No tak, ale Miłosz napisał Zniewolony umysł w gruncie rzeczy już po emigracji, tak, kiedy przez pierwsze lata powojenne do 51 roku pozostawał w czynnej służbie komunistycznego reżimu. Był najpierw atasze kulturalnym w Stanach Zjednoczonych, potem pierwszym sekretarzem ambasady w Paryżu. Jakby wybierając jednak emigrację w 51 roku, no można powiedzieć, w jaki sposób pisał to już ex post, tłumacząc się, jakby, no bo miał właściwie tutaj wielu pisarzy migracyjnych zarzucało mu to, że on przez wiele lat był funkcjonariuszem tego reżimu i nagle przeszedł na drugą stronę, ale też do końca tego systemu totalitarnego nie popełnił. Wtedy Miłosz właśnie opublikował kilka lat później, w 1953 roku, Umysł zniewolony. Czy to nie jest tak, że tak jak tutaj pan profesor powiedział, że jednak komuniści, ten aparat państwowy oferował, miał coś do zaoferowania, wysokie nakłady, no ale też jakby lepszy standard życia, zwłaszcza w porównaniu z resztą społeczeństwa. Natomiast cały ten system można powiedzieć ideologiczno-intelektualny dawał pożywkę do budowania, nadbudowywania różnych usprawiedliwień, że jakby właściwie ten intelektualista, który włączył się w działania reżimu, miał poddane jakby na tacy nie tylko te duże nakłady, ale też różne argumenty, z których mógł sobie budować usprawiedliwienia. Czy tak nie jest? Czy to jest dobra, zdaniem panów, teza?
Ta oferta materialna, jaka została złożona przez komunistów, artystom, literatom, twórcom kultury, oczywiście odgrywała swoją rolę w zależności od okoliczności i bez wątpienia nie sposób było jej przecenić w okresie powojennym, prawda? Kiedy wracano do zrujnowanego kraju i nagle, jak w przypadku Związku Literatów Polskich, ale w przypadku Związku Artystów Plastyków tak samo to wyglądało, oferowano ludziom mieszkania po prostu, prawda? Był kraj zrujnowany i nagle przychodził Gęszek, mówi, pan tu będzie mieszkał, prawda? Niezależnie od tego, czyje to było mieszkanie, pan tutaj będzie miał dom. Proszę, tu są trzy pokoje, tam są cztery. Jak to Ważyk sobie wybierał, jest taka znana historia, czemuście mnie umieścili w kawalerce, ja chcę czwórkę, prawda? Ale pan nie ma żony, a zaraz się ożenię, prawda? I tak to, tak ten przydział następował. Więc ta oferta materialna była niezwykle kusząca w tych okolicznościach, a do tego dochodziły rzeczy, o których już pan profesor wspomniał, czyli wielotysięczne nakłady, tłumaczenia za granicą, stypendia, prawda? Także właściwie można było zyskać status społeczny, no nieporównywalny z tym, jaki się miało go przed wojną. I pewnie będziemy rozmaite kwestie poruszać. Dodam tylko, że może zacznę od wniosku, ale zastanowimy się, na ile on jest słuszny. Herling Grudziński, prawda, właśnie eksponował głównie ten aspekt, prawda, że ci, którzy podjęli akces do komunizmu, poszli, mówiąc bardzo kolokwialnie, na kasę, prawda, że tłumaczenia ideologiczne, nawet tak subtelne jak Miłosza, prawda, nie są tutaj pierwszoplanowe. Ale to jest sprawa złożona, myślę, że będziemy o tym szerzej mówić.
No, historia ma jakby dwie strony, bo ma tą stronę obiektywną, tak, obiektywna rola społeczna, którą dany twórca pełni. No to wtedy ci twórcy pełnili taką rolę ideologiczną. Oni legitymizowali system, a druga strona procesu historycznego to jest strona subiektywna, czyli w jaki sposób poszczególne osoby tą swoją pozycję w systemie racjonalizowały, usprawiedliwiały i ona no, ma też znaczenie w tym sensie, że po 1956 niektórzy twórcy, którzy byli zaangażowani w popieranie stalinizmu, od tego stalinizmu odchodzą, przechodzą do opozycji, tak? Tak więc to jest też tutaj jakby ta subiektywna strona istotna, jak oni to sobie tam tłumaczyli i ja bym powiedział, że to, że właśnie Miłosz do 1951 roku był właśnie chyba radcą ambasady polskiej, tak? To czyni jego wspomnienia wiarygodne, bo on niejako zna ten obraz od zewnątrz, te racjonalizacje.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o, skupili się na Polsce, na uwikłaniu polskich intelektualistów, ale zrobimy to po przerwie. Teraz zapraszam na utwór muzyczny i potem wracamy do naszej rozmowy.
Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury rozmawiamy o uwikłaniu twórców, pisarzy, intelektualistów w systemy totalitarne. Moimi gośćmi są pan profesor Krzysztof Brzechczyn i pan doktor habilitowany Michał Hake. Przed chwilą zespół Skangur w piosence Polska Klanowa śpiewał Co się stanie, kiedy powiesz nie? Tutaj wspomniany przed w pierwszej części audycji Czesław Miłosz powiedział nie totalitaryzmowi w 1951 roku, ale wcześniej powiedział tak, wielu intelektualistów, wielu polskich pisarzy, artystów powiedziało tak. Ten problem, dlaczego intelektualiści, pisarze przede wszystkim zaangażowali się w system komunistyczny, w totalitaryzm, ten taki najbardziej ostry w wydaniu stalinowskim. Ten problem badał swego czasu Cznadel, opublikował książkę pod tytułem Hańba domowa, gdzie zawarł wywiady z pisarzami, którzy opowiadali o tym okresie. Taki fragment może z jego wstępu do tej książki, Hańba domowa. Pisał on tak, autor. Weksel komunistyczny żyrował znaczny odłam inteligencji polskiej. Choćby nawet biernie, jak Boj Żeleński, który wszedł do redakcji lwowskich Nowych Widnokręgów. Ze skamandrytów czynili to Iwaszkiewicz, Słonimski i Tuwim, a więc większość. Doliczmy tu Broniewskiego. Sygnowali tę władzę w opinii publicznej jako dyplomaci Miłosz i Zagórski, nie mówiąc o Putramencie, przedtem Bujnicki, więc już mamy Żagary. Podpisywał się jako dyplomata Przyboś, więc awangarda. Jeśli idzie o prozaików, wiedzieliśmy, że po tej stronie jest Tałkowska, ale i Dąbrowska, mimo zgłaszania szlachetnego weta w sprawie konradyzmu. Z ostatniej fali przedwojennych debiutantów agitowali za nową rzeczywistością Jerzy Andrzejewski, Adolf Rudnicki, Paweł Herc, Jan Kot, Ryszard Matuszewski. W krytyce literackiej, jeśli pominąć prowodyrów bez autorytetu dokonań literackich, jak Stefan Żółkiewski, dołączył przecież Kazimierz Wyka. No właśnie, tutaj widać, że po prostu ta reprezentacja intelektualistów, pisarzy, którzy zaangażowali się czynnie w system komunistyczny po II wojnie światowej, no jest jakby bardzo szeroka. Tworzy się takie wrażenie, że właściwie wszyscy pisarze znaczący są po tej stronie. Jaki to wpływ miało na innych autorów?
To jest oczywiście pytanie...
Doktor Michał Hake.
O to... Co decydowało o tym akcesie do komunizmu? Czy było to nieuchronne? Jaka była logika tego akcesu? Tutaj chciałbym jedynie na trzy przyczyny zwrócić uwagę i zarazem podkreślić, że żadna z nich występowanie takiej okoliczności nie rozstrzygało o tym, że akces był nieunikniony. To po pierwsze sympatie komunizujące przedwojenne u takich ludzi jak Jerzy Putrament wspomniany, czy Adam Barzyk. No Putrament już w czasie wojny współpracował z NKWD i z GRU, Adam Barzyk. I oni oczywiście stali się stalinistami po wojnie bardzo szybko. Zaangażowali się w ten system w sposób niezwykle gorliwy. Ale przecież, i tutaj wskazuje na to, że to nie była okoliczność rozstrzygająca, mamy komunizującego Aleksandra Watta, marksistę, komunistę, który co prawda jest w kraju po wojnie, ale właściwie w okresie stalinowskim przestaje pisać i potem korzysta z okazji, by móc wyjechać na zachód, prawda? A więc mimo sympatii lewicowych, czy komunizujących wręcz...
Ale on
wręcz,
się pozostał do 56 roku i nawet wtedy był...
Tak, ale nie pisał wtedy. Nie, nie pisał w czasie stalinizmu, prawda? To się podkreśla, prawda? To jednak on próbował uchylić się, prawda? Nie mógł wyjechać. No, oczywiście to nie było możliwe, ale to jest pytanie, teraz poruszyłeś tę kwestię, co można było robić, będąc w Polsce, żeby się nie uwikłać, prawda? I takie przypadki te znamy, może to za chwilę. I tylko jeszcze tutaj dwie pozostałe okoliczności akcesu. Po pierwsze, w przypadkach wielu twórców, zwłaszcza literatów, mówi się o tym, że ich żydowskie pochodzenie zadecydowało o bezkrytycznym przyjęciu komunizmu, bo oto przeżyli wojnę. Jakakolwiek by ta rzeczywistość powojenna zła nie była, to zawsze była lepsza od horroru.
Taką argumentację na przykład w przypadku Zygmunta Baumana się
tak, oczywiście. Bauman,
wspomina.
Bauman, no tylko, że Bauman ma jeszcze krew na rękach, ale mówimy o postaciach jednak zdecydowanie innej miary, jak Brzechwa, prawda, jak Brandys, jak Duwim, prawda? To są oczywiście znaczące postaci naszej kultury. I jeszcze trzecia okoliczność, też rozważana niejednoznaczna. Otóż powiada się niekiedy, o Herbercie się tak mówi, że zetknięcie z komunizmem przed wojną spowodowało jakby jego, nazwijmy to upraszczając, uodpornienie na komunizm, prawda? Ale przecież tak, że Borowski, prawda, wychowuje się na Wołyniu, jego matka jest zesłana na Sybir, Tadeusz Borowski, jest wybitnym, można powiedzieć, analitykiem systemu totalitarnego, mając doświadczenie obozu koncentracyjnego, a potem mamy do czynienia z niebywale gorliwą służbą na rzecz komunistów, prawda? Przecież to, co on wypisuje za Stalina, mówiąc krótko, no to jego przyjaciołom się włosy na głowie jeżyły, prawda? Potem uwikłanie, wywiad wojskowy i tak dalej, prawda? W końcu samobójstwo. Więc znajomość, tutaj puentuję, znajomość komunizmu przed wojną też nie decydowała o drodze, jaką artysta wybierał.
Ale często mówi się o tym, że doświadczenie II wojny światowej, że właśnie takiego Armagedonu, jakim ta II wojna światowa była, no jakby zachwiał wiarę w wielu intelektualistów w kulturę europejską, że właśnie ten okres II wojny światowej był odbierany jako kres, gdzie nie ma żadnej innej alternatywy, gdzie po prostu tutaj jakaś może łudzenie się właśnie tym, że ten komunizm coś może pomóc. Panie profesorze, jak to, czy takie usprawiedliwienie, czy takie wyjaśnienie może jakoś przekonuje pana?
No tutaj oczywiście porównując system faszystowski i stalinowski, to porównanie można dokonywać na takim poziomie ogólnym, ale konkretnie w przypadku polskim, no to jednak Niemcy hitlerowskie dążyły do biologicznego zniszczenia narodu polskiego, tak? I straty społeczeństwa polskiego w wyniku II wojny światowej, no to one wyniosły około 5 milionach osób. Teraz system sowiecki, on dążył do zniszczenia elit społecznych, elit politycznych, kulturalnych, ale jednak nie miał intencjonalnie na celu wyniszczenie całego narodu, tak? I w związku z tym to po wojnie, no chcąc, nie chcąc, no to Rosjanie jawili się właśnie takim pisarzom, no niekoniecznie nawet pochodzenia żydowskiego, jako wyzwoliciele, jako ci, którzy nakładają inny może system, też niezbyt sympatyczny, ale jednak już nie grozi to biologiczne wyniszczenie. I tutaj no ta okoliczność jest też no, ważna.
I to ja myślę, właśnie, musimy też powiedzieć, że lata 40, tak. No to jest jakby takim, zwłaszcza do 47, 48 roku, no to jest taki moment, kiedy wielu pisarzy, członków elity ma jednak
złudzenia,
ale też wielu traktuje ten czas jako tymczasowy, ten okres jako tymczasowy, to znaczy nie jest to do końca jasne, jednak mają się odbyć wybory, potem po tych wyborach oczywiście sfałszowanych, no już jakby złudzenia pryskają, też jakby rozpoczyna się walka na innych frontach, walka z Kościołem i tak dalej, więc jakby tutaj ten system się objawia. Tak. Ta pierwsza faza tak zwanej rewolucji łagodnej, no może jeszcze być traktowana jako moment, kiedy różne są możliwości. No ja przypomnę tylko postać Leopolda Trymanda. Notabene ta postać też jakby tutaj wydaje mi się, ona jakoś podważa takie tezy o tym, że to doświadczenie żydowskie Holokaustu jakby było pewnym wytłumaczeniem, że tutaj komunizm stanowi jakieś oparcie dla tej grupy, no bo Tyrmand w żaden sposób się nie związał jednak z komunistami, aczkolwiek wrócił on przebywał w Norwegii, potem w Kopenhadze, wrócił do Polski i tutaj rozpoczął karierę jako dziennikarza. Natomiast okazało się, że on jakby nie chcąc przyłączyć się do systemu, nie chcąc pisać pod dyktando, no jakby znalazł się na marginesie, ale trwał, opisywał ten okres. No i tutaj też dochodzimy do takiego pytania, czy to wrażenie, że tych postaci, że właściwie większość intelektualistów przyłączyła się do komunistów, to było słuszne czy nie? Bo to też jest pewien argument, tak? Jakby skoro nie było możliwości, wszyscy przyjęli taką strategię, wszyscy jakoś może w głębi ducha, tak jak taki Ketman Miłoszowski właśnie jakby potępiali ten system, ale wszyscy się do tego przyłączyli, bo po prostu nie było rady. Czy w Polsce rzeczywiście no trzeba było, tak? Czy jakby to wymagało jakiegoś nadzwyczajnego heroizmu, zdystansowanie się od systemu totalitarnego, od komunistów?
Znaczy, zdystansować można się było, ale nie można było być jednocześnie twórcą i być osobą zdystansowaną. W skali socjologicznej przynajmniej są chlubne wyjątki, na przykład Zbigniew Herbert debiutował później. Jego znawcy, jego biografii twierdzą, że on swoje wiersze już pisywał w latach 50., ale się z tym swoim debiutem, ten swój debiut opóźniał i właśnie w latach 55-56 roku wydał kilka tomików wierszy. Czyli to była cena niewchodzenia do tego systemu. Czyli to było skazanie na no taką śmierć cywilną, śmierć jako twórcy. No tu akurat w przypadku Polski to mamy jeszcze Kościół katolicki, który dysponował swoimi tytułami prasowymi, ale też Gazeta Warszawska została zamknięta. Był jedynie Tygodnik Powszechny, który no tam mógł, powiedzmy, też egzystować do roku 1953. I alternatywnego obiegu takiego literackiego, artystycznego wówczas w Polsce nie było. I teraz, jeżeli twórca deklarował się, że on nie chce pisać, nie chce tworzyć zgodnie z instrukcjami płynącymi z Komitetu Centralnego, no to on oczywiście mógł biologicznie przetrwać, mógł żyć, mógł egzystować, ale nie pełnił tej roli twórcy, dlatego że wtedy w Polsce wszystko było upaństwowione. Ewentualnie można było sobie takie znaleźć nisze, powiedzmy być jakimś dziennikarzem sportowym, to chyba Tyrmand pisał,
w latach 40. jeszcze
właśnie.
Ale, przekroju pisał.
No, ale też, no, jak dochodziło do jakiegoś meczu polsko-radzieckiego, no to tutaj były jakieś wymogi cenzury.
Właśnie, no tak? Chyba to jest kwestia systemu totalitarnego, tak, że wszystkie sfery życia, Tyrman zresztą bardzo ciekawie o tym pisze w swoim dzienniku 1954, że opisując na przykład, jak władza wydała wojnę babom sprzedającym na bazarze Różyckiego, że to jakby był taki właśnie cios w środowisko bikiniarzy, także jakby nawet właśnie ubiór, buty na słoninie, skarpetki, tak, kolorowe, to wszystko stanowiło, to było wrogim elementem systemu.
Czyli ja bym powiedział, że tak, że do roku 56 to był wybór. Albo jesteś, albo piszesz, albo tworzysz tak, jak my ci tutaj każemy, no albo nie istniejesz, tak? Po roku 56, no już tych opcji wyborów było więcej, tak? Bo już można było pisywać, tak? Ale nie być wydawanym w masowych nakładach, jeżeli ktoś, powiedzmy, odrzucał całkowicie legitymizowanie systemu. No i również też nastąpiła, powiedzmy, liberalizacja w sztukach plastycznych, tak? Już tam, powiedzmy, ten realizm socjalistyczny został zakończony. Tak więc tutaj tych możliwości wyboru przed jednostką było więcej.
Jeszcze na jedną kwestię chciałbym zwrócić uwagę. Ona dotyczy rozmaitych postaci, które uwikłały się w systemy totalitarne, bo to i wspomniany Heidegger, i Bauman, i twórcy polscy. A przytoczę na początek słowa, czy taką diagnozę Tomasza Zakwinu, że właściwie dla twórcy nie jest istotne, jak postępuje, ale jak tworzy. Jak tworzy. Można powiedzieć, że to jest generalnie bardzo słuszna zasada. Prawda? No Caravaggio zabił człowieka, ale wiemy, że był twórcą świetnych obrazów religijnych. Ale pytanie, czy ona się sprawdza wszędzie i w każdych okolicznościach historycznych. I tutaj wydaje mi się przykładem, który będzie dyskutowany, jest Jan Brzechwa. Z jednej strony no, propagator stalinowski, prawda? No, okropieństwa wypisywał, a z drugiej strony twórca wspaniałych wierszy dla dzieci, które ja do dzisiaj czytam. I teraz pytanie, prawda, czy można to rozdzielić? Oczywiście w tej twórczości nie ma treści, prawda, ideologicznych, ale jak spojrzymy na rzeczywistość historyczną, to przecież nie ulega wątpliwości, że władzy komunistycznej było niezwykle na rękę, że ma po swojej stronie wybitnego twórcę poezji dziecięcej.
To ja może, bo powoli zmierzamy się do końca naszej audycji, ale jeszcze jedno pytanie odnośnie konsekwencji tego uwikłania intelektualistów elit polskich w komunizm. Czy jakie dla dzisiejszej kultury są konsekwencje? Czy one są? Czy no już minęło ponad 70 lat od zakończenia II wojny światowej? Czy te konsekwencje w jakiś sposób są w naszej dzisiejszej kulturze odczuwalne? Tak jak na koniec jedno zdanie, bo już naprawdę
ja bym powiedział tak, koniec. Że jakby pisanie na zamówienie jest to nauczka, dlatego że nie należy pisać na zamówienie polityczne, dlatego że to dzieło, które powstanie w wyniku właśnie takiego realizacji, takiego zamówienia, będzie zawsze niskiej wartości. I tutaj ja bym się tutaj z panem nie zgodził. Bo jak mamy na przykład tą poezję realsocjalistyczną w latach 50. wydawaną w masowych nakładach, to właściwie tego nikt nie czyta. To nie trafiło na przykład do kanonu lektur polskich, nawet w okresie PRL-u.
Ale ja nie mówiłem o tym, tylko o Brzechwie.
No tak, ale to jest też,
to zaczynamy nowy wątek. To może teraz pan...
No, na pewno, tak na pewno z nauką. Tak?
Na pewno to uwikłanie twórców, które trwało przez cały komunizm, oni się oczywiście wycofywali, przychodzili na stronę opozycji, ale prowadzili grę i tak dalej. To spowodowało na pewno wzmocnienie takiego nurtu laickiego, prawda? I nieobecność pewnych kwestii, które dla kultury również są ważne. I być może to jest jakaś spuścizna do dzisiaj trwająca.
To bardzo panom dziękuję za udział w naszej rozmowie o totalitaryzmach. Przypomnę, ona się odbywała w kontekście Europejskiego Dnia Pamięci ofiar nazizmu i stalinizmu. Moimi gośćmi był pan profesor Krzysztof Brzechczyn i pan doktor habilitowany Michał Hake. Nasz program realizował pan Paweł Kretkowski, któremu dziękuję. Dziękuję słuchaczom za udział w naszej audycji i zapraszam do słuchania Arsenału Kultury za tydzień.